Bardzo serdecznie Państwa witamy. Jak co tydzień zapraszamy na audycję sportową przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Zaczynamy od smutnej, ale już odległej wiadomości z Australian Open. No niestety Agnieszkę Radwańską na tych kortach w Australii oglądaliśmy bardzo krótko, bo odpadła już w drugiej rundzie z zawodniczką z Chorwacji. No była to, nie ukrywajmy, duża i przykra niespodzianka, no bo na tym turnieju w ostatnich latach Radwańskiej szło dosyć dobrze. Szkoda, bo też Radwańska na pewno straci pewnie to trzecie miejsce, które zajmowała na początku sezonu. No liczymy, że w drugiej części się odbuduje. Oczywiście dzisiaj będziemy mówić dużo o skokach, o ostatnim weekendzie w Zakopanem, ale zaczniemy od mistrzostw świata piłkarzy ręcznych. No i chociaż nasi młodzi piłkarze ręczni nie dostali się do tej głównej części turnieju, to ja bym jednak mimo wszystko pochwalił ich za to, co zrobili. Wiadomo, grali o tak zwany puchar prezydenta, czyli o miejsce dalsze. Mieli dwa spotkania z Tunezją i z Argentyną. Oba wygrali tak na styk. Pierwszy z Tunezją 28-26. Trzeba na pewno pochwalić ich za charakter. No nie wiem, czy się Łukasz ze mną zgodzisz, ale myślę, że jak ci zawodnicy pograją dłużej w kadrze, to dojdą do jeszcze lepszego poziomu i będzie z nich kiedyś pożytek.
Na pewno tak. To z każdym meczem było widać w tym turnieju, że ten skład reprezentacji Polski coraz bardziej znajduje zrozumienie, chociaż tych błędów i tak, nie ukrywajmy, było bardzo dużo w każdym spotkaniu, ale trener Talan Dusebajew cały czas monitoruje postępy naszych zawodników. Z pewnością liczy na powrót do zdrowia tych kontuzjowanych. Nie zapominajmy o Kamilu Cyprzaku, o Mariuszu Jurkiewiczu. Takich doświadczonych zawodników też nam na tym turnieju brakowało. Jeżeli chodzi o ten mecz z Argentyną, naprawdę piorunująca końcówka. To był mecz o 17 miejsce. Tam przegrywaliśmy 12 minut przed końcem. 17-22. Wtedy trener Dusebajew poszedł, można powiedzieć, na całość, zaryzykował. Dał szansę debiutu w reprezentacji Polski od razu na Mistrzostwach Świata bramkarzowi Korneckiemu, z Mateuszowi Korneckiemu z Górnika Zabrze. I ten młody zawodnik popisał się fenomenalnym wyczynem. Obronił 7 rzutów na 7 prób, a więc proszę sobie wyobrazić, miał skuteczność 100%. No i głównie dzięki niemu Polacy po fantastycznym pościgu wygrali ten mecz 24-22. I tak jak wspomniałeś, Paweł, wracają do domu z tak zwanym pucharem prezydenta, czyli zajęli na tym turnieju 17 miejsce.
Czyli dokonali czegoś niesamowitego, no bo wyszli ze stanu 17-22 na 24-22, czyli też nasza kadra bramkarzami stoi, no bo Adam Malcher też miał w tym turnieju bardzo dobre momenty. Tak jak mówiłeś, zabrakło takiego lidera, który by pociągnął tych młodszych chłopaków gdzieś jeszcze wyżej. No na pewno Krajewski czy Daszek spisywali się dobrze w poszczególnych meczach, ale oni nie osiągali takiego poziomu jak ci starzy liderzy tej kadry, ale część tych liderów pewnie jeszcze do tej kadry wróci, no a przy nich ci młodzi zawodnicy mogą na pewno osiągnąć dużo wyższy poziom na tą główną drabinkę w przyszłości Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy. Na pewno to, co tak najbardziej zaważyło na tym niepowodzeniu tej kadry, no to były te przestoje, bo w meczu z Argentyną przez 10 minut nie potrafili zdobyć bramki. No a tak zdarzało się nie tylko w meczu z Argentyną, ale też we wcześniejszych spotkaniach. Przecież z Francuzami też mieli taki przestój, a mogli te zawody nawet wygrać.
Ja tak jeszcze kilka słów chciałem powiedzieć o tej rywalizacji w 1/8 finału, bo nie zapominajmy, że oprócz tych meczów o miejsca 17-24 toczy się bój o te najważniejsze trofea, o medale, o miejsca na podium. No i tam naprawdę spore sensacje w 1/8 finału. Przede wszystkim porażka Duńczyków. Przypominamy, że Duńczycy wygrali Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro, a tymczasem w 1/8 finału sensacyjnie ulegli Węgrom.
No, Węgrom, tak. Które wcześniej prowadził trener Dusebajew.
Tak, to naprawdę jest spora niespodzianka. No i druga taka duża niespodzianka to wygrana Kataru z Niemcami. No, Niemcy też mistrzowie Europy, utytułowany zespół, chociaż młody, ale z drugiej strony też doświadczony. No i Katarczycy po raz kolejny, wygląda na to, że będą takim czarnym koniem mistrzostw świata. Przypominamy, że przed 2 laty u siebie zakończyli na miejscu medalowym. Teraz w ćwierćfinale zagrają ze Słowenią. No i kto wie, czy znowu zespół z Azji nie zamelduje się w czołowej czwórce.
Chociaż Słowenia też bardzo dobry zespół, szczególnie tych zawodników rozgrywających ma bardzo dobrych, ale w te pary ćwierćfinałowe, no każda, na którą byśmy nie popatrzyli, to będzie taki mecz hit. Francja zagra ze Szwecją, Norwegia zagra z Węgrami, no i przede wszystkim Hiszpania zmierzy się z Chorwacją.
No rzeczywiście dominacja Europejczyków tutaj w piłce ręcznej nie podlega dyskusji, ale myślę, że to nie jest jakąś wielką niespodzianką. No wydawało się, że zespoły ze starego kontynentu w komplecie awansują, ale wspomnieni Niemcy sprawili takiego psikusa in minus i dzięki temu w najlepszej ósemce mamy Katar.
To tyle, jeżeli chodzi o te mistrzostwa. Pewnie za tydzień powiemy, kto ostatecznie został nowym mistrzem świata. Teraz zapraszamy na krótką przerwę i wracamy ze skokami.
Summer in the nighttime, we make no sound. Deep in the forest, we get lost. Whistle to the birds as they call. Go on trips, moving with the weather as it shifts. We took to the seas and let it drift. How many islands could we give? Across the country to find our luck. The youth inside would scream and shout. Like a dagger in the heart, we ripped it out. How long would the night cold stars by the fireside? How long would the night be wrong? To the rising light, how long would the night burn the flame? The world will know our name. 1, 2, 3, 4. I'd follow you to the end of the world if only you were there. Me too. On and on we go, my brother, I've got you. Nothing to stop us now because we found it. Life was true. Oh, my brother, I'd follow you. Oh, oh, I'd follow you to the end of the world if only you were there. Me too. On and on we go, my brother, I've got you. Nothing to stop us now because we found it. Life was true.
Za nami kolejny weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich, tym razem w Zakopanem. No i kolejny bardzo udany weekend. Były 2 konkursy. Najpierw w sobotę konkurs drużynowy, później w niedzielę indywidualny. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że pogoda była bardzo dobra w Zakopanem, praktycznie idealna do skoków, wiatru żadnego, chociaż niektórym z koszka to mogło przeszkadzać. Też jak co roku dopisali kibice, no i dopisali nasi nasi zawodnicy. Zacznijmy właśnie od tego konkursu drużynowego. Po tych seriach próbnych, po kwalifikacjach, wyszło na to, że to wcale Polacy nie będą faworytami tego konkursu, bo dużo lepiej spisywali się Niemcy. No i tak też się stało. Niemcy wygrali ostatecznie ten konkurs drużynowy, ale wygrali go minimalnie, nie tak jak pokazywały to serie próbne. No przede wszystkim wygrali dlatego, że wszyscy skakali bardzo, bardzo równo. Praktycznie wszystkie skoki Niemców były ponad 130-metrowe, tylko pierwsza próba Wellingera poniżej, ale też bardzo dobra, 128,5 metra, a Polacy skakali troszkę nierówno. Przede wszystkim tutaj zaważył ten pierwszy skok Dawida Kubackiego. On skoczył tylko 120 metrów. No i też, co trzeba powiedzieć, Kamil Stoch przy tym pierwszym skoku osiągnął odległość 125 metrów, kiedy jego rywal w tej serii, Ryszard Freitag, osiągnął 131,5 metra. Ale trzeba pochwalić lidera w tym dniu naszej kadry, czyli Piotra Żyłę. On osiągnął niesamowite 133,5 i 137,5 metra.
No i gdyby liczyć indywidualne noty za ten konkurs drużynowy, to Żyła byłby na drugim miejscu, a więc rzeczywiście bardzo dobry występ. Tak jak wspomniałeś, szkoda tych skoków właśnie Kubackiego i Stocha, ale po tym, co pokazali w niedzielę w konkursie indywidualnym, wychodzi na to, że to raczej były wypadki przy pracy, bo...
Jakiś jeden spóźniony skok.
Tak. No przegraliśmy o 5 punktów, także myślę, że dramatu nie ma. Oczywiście jest co poprawiać. Przede wszystkim poprawiać stabilność tych skoków, no bo jeżeli na Mistrzostwach Świata takie wpadki się zdarzą, no to tutaj może być już dużo gorzej.
Ale to też jest ciekawe, że teraz mówimy, no niektórzy mają niedosyt po tym drugim miejscu, ale tu raczej powiedziałbym, że trzeba być bardzo zadowolonym z tego drugiego miejsca. Tak też mówili skoczkowie po konkursie, no bo dożyliśmy takich czasów, że nasi w tej drużynówce są faworytem, skaczą dalej, będą skakać w żółtych koszulkach. Dla mnie największą niespodzianką w tym konkursie było jednak to trzecie miejsce Słowenii, no i czwarte miejsce Austrii, chociaż Austria skakała osłabiona, bez bodajże Krafta, a w Słowenii bardzo dobrze spisywał się powracający po przerwie mistrz z ubiegłego sezonu, ten dominator z ubiegłego sezonu, czyli Peter Prevc. Jeżeli to by był indywidualny konkurs, to właśnie on wygrałby z Piotrkiem Żyłą. Skakał 137,5 i 134,5 metra, czyli zdecydowanie najdalej.
Tak, ale gdy już przyszedł konkurs indywidualny, no to już Prevcowi nie wyszło. Widać, że powoli ten błysk wraca. Oczywiście ja liczę na to, że wróci dopiero po Mistrzostwach Świata. No ale Prevc pokazuje, że powoli wraca do tego swojego dobrego skakania. Na razie to wystarcza na pojedyncze próby. No jeżeli wróci regularność w jego skokach, no to z pewnością Kamilowi Stochowi przybędzie jeszcze jeden groźny rywal w indywidualnych konkursach.
No i tak dla porządku, czwarte miejsce wspomniana Austria, dopiero piąte też Norwegów, którzy ten sezon mają dużo słabszy od poprzedniego. Na szóstym miejscu byli Czesi, na siódmym Rosjanie i na ósmym Japończycy, którzy też bardzo zawodzą w tym sezonie. A co do niedzieli, no tu mieliśmy dopiero prawdziwe emocje. Dość powiedzieć, że po pierwszej serii mieliśmy aż czterech Polaków w konkursie, ale lekkim rozczarowaniem było to, że Kamil Stoch był dopiero na szóstym miejscu, w tej dziesiątce był jeszcze Piotrek Żyła, Dawid Kubacki i co ciekawe Janek Ziobro, który ostatecznie skoczył najlepszy konkurs w tym sezonie, ale te różnice były naprawdę minimalne, tam między szóstym Kamilem Stochem a pierwszym po tej serii Freitagiem było niecałe 4 punkty przewagi. Stoch skoczył w tej pierwszej serii 130,5 metra i w drugiej skoczył 131 metra, czyli niewiele się poprawił, ale okazało się, że w drugiej serii z tej całej dziesiątki Kamil Stoch miał najgorsze warunki, no i dzięki temu okazało się, że ten skok był najlepszym i pozwolił mu awansować z szóstego miejsca na pierwsze.
No i to zwycięstwo, takie wywalczone niewielką przewagą, ale co najważniejsze, jest to kolejne zwycięstwo Kamila Stocha w tym sezonie. Czwarte z rzędu, a piąte w ogóle w tym sezonie i 20 w karierze. Także te takie bardzo ciekawe liczby już wykręcił Kamil Stoch. W dziesiątce można powiedzieć tradycyjnie trzech Polaków, ale tym razem nie Maciej Kot, a Dawid Kubacki, który pokazał, tak jak już mówiłem wcześniej, że ta wpadka z konkursu drużynowego, no to był taki jednorazowy przypadek. Ósme miejsce, naprawdę...
Najlepsze w tym sezonie.
Tak, powtarzalne próby. Piotr Żyła, szóste miejsce. Myślę, że on spodziewał się czegoś więcej, ale...
On mówił, że ten drugi skok trochę spóźnił, bo miał tylko 128 metrów przy 132,5 w pierwszej, także mógł tu spokojnie walczyć o podium.
Tak jest, dokładnie. No i pozostała trójka Polaków, łącznie 6 punktowało, 12 Maciej Kot. Bardzo dobrze też Jan Ziobro, tak jak mówiłeś wcześniej, szczególnie ten pierwszy skok, bardzo udany. No i Stefan Hula, regularny po raz kolejny w czołowej 30.
No ta rozgrywka między w tej drugiej serii, w tej pierwszej też wyglądała jak taki mecz Polska-Niemcy. Ostatecznie na drugim miejscu Wellinger, na trzecim Freitag, na czwartym Austriak Heibeck i na piątym też zawodnik z Niemiec. Co ważne dla nas, klasyfikacja generalna, no i tutaj Kamil Stoch powiększył swoją przewagę nad drugim Norwegiem Danielem André Tande do ponad, nie do równo, 130 punktów. Ma tych punktów już 933, czyli zbliża się do 1000, a Norweg ma ich 803. Trochę obniżył loty Domen Prevc, on ma tych punktów 780, ale wyraźna przewaga nad czwartym nieobecnym tutaj Stefanem Kraftem, który ma punktów 640. Mocna pozycja piątego Macieja Kota. No i dziewiąte miejsce utrzymuje Piotr Żyła, no ale jego tutaj goni Freitag, który złapał naprawdę wysoką formę.
No i w 20 mamy też Dawida Kubackiego, który za to ósme miejsce naprawdę dużo punktów zebrał i w tym sezonie ma już ich 212, co daje mu 19 miejsce w klasyfikacji generalnej. Stefan Hula też przyzwoity sezon, 110 punktów i 26 miejsce. No i warto zobaczyć, Jan Ziobro też zainkasował no niemało punktów, 34 miejsce w klasyfikacji generalnej i 47 punktów.
A co do Jana Ziobry, trzeba powiedzieć, że on cały czas notuje taki postęp w tym sezonie, bo on nie zaczynał z tą kadrą A, dopiero później został do niej włączony, a teraz mamy taką ciekawą sytuację, że na te mistrzostwa, które już praktycznie za miesiąc się odbędą, mamy trzech pewniaków. Stoch, Kot i Żyła. Może tam jechać pięciu reprezentantów Polski. Wydaje się, że to czwarte miejsce jednak będzie zarezerwowane dla Kubackiego, ale teraz czy ma pojechać Hula czy Ziobro? To jest dopiero pytanie.
No, rzeczywiście będzie to dylemat trenera Horngachera. Ja myślę, że Austriak i tak ma komfort wyboru, że nie musi zastanawiać się, kogo dobrać, tylko kogo odrzucić raczej, bo mamy sześciu zawodników, którzy gwarantują określony poziom. Stefan Hula regularny, ale z kolei Ziobro potrafi zaskoczyć takim dalekim skokiem. No i teraz będzie miał jeszcze te kilka konkursów do tego, żeby trenera przekonać, żeby zabrał go na Mistrzostwa Świata.
Tak jak mówiłeś, Kamil Stoch wygrał już czwarty konkurs z rzędu w tym sezonie, a piąty w ogóle w tym sezonie, czyli on ma taką najlepszą serię, co widać w tej punktacji. Ale ci rywale skaczą coraz lepiej i tam w Mistrzostwach Świata może to naprawdę ciekawie wyglądać. No przede wszystkim przebudzili się Niemcy i to wszyscy, ale oni zawsze dobrze skakali w Zakopanem. No i przebudził się Prevc na razie na treningach, ale zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Na pewno ten Puchar Świata będzie bardzo ciekawy. Za tydzień mamy konkursy na największej normalnej skoczni, czyli na skoczni Willingen, i tam mamy konkurs znowu, tak jak w Zakopanem, drużynowy i później indywidualny. I jak mówił Żyła, no my wygraliśmy w Niemczech drużynówkę, oni wygrali u nas. Ciekawe jak będzie teraz.
Czyżby prawo serii?
Trzecim.
Tak.
No a później mamy konkursy w Korei i Japonii, albo odwrotnie. To musimy
tak,
jeszcze...
najpierw w Japonii, potem w Korei, dokładnie.
No a potem Mistrzostwa Świata. Co ciekawe, na konferencji prasowej Kamil Stoch powiedział po tym zwycięstwie, że na razie jest taki plan, że on i ci jego koledzy z tej kadry, ci najlepsi, mają jechać do Korei i do Japonii, no to się oczywiście może zmienić, ale to by było ciekawe, jakby oni tam pojechali.
Znaczy, zrozumiałbym taką decyzję, ponieważ skocznia w Pjongczang to jest obiekt, na którym odbędzie się olimpiada w przyszłym roku i myślę, że warto by w tym sezonie przedolimpijskim zobaczyć po prostu, jak ta skocznia wygląda, jak się na niej skacze, no bo jednak będzie to spory atut na tej olimpiadzie, która będzie w przyszłym roku.
Zobaczymy. Te decyzje oczywiście należą do trenera. Na razie, jeżeli chodzi o te skoki, jest bardzo dobrze. No i oby tak było dalej, a zanosi się, że będzie, bo nasi zawodnicy utrzymują tą formę od prawie początku tego sezonu. To tyle, jeżeli chodzi o skoki. Teraz chwila przerwy i wracamy z piłką nożną. There's got to be more than going back and forth.
Thank you.
to na koniec mamy powrót do lig zagranicznych i w szczególności do występów Polaków, a jest o czym mówić. Zacznijmy od tej ligi, która wznowiła te rozgrywki, czyli Bundesligi. No tam zaczęło się dla nas idealnie. Bayern Monachium oczywiście z Robertem Lewandowskim, który rozegrał pełne 90 minut, grał z zespołem Freiburg. No i przegrywał niespodziewanie od 4 minuty 1-0, ale później no, za swoją pracę wziął się Lewandowski, zrobił najlepiej to, co umie. Zdobył 2 bramki, a ta druga bramka jest komentowana na całym świecie, no bo to trzeba mieć naprawdę technikę na najwyższym poziomie, żeby zdobyć taką bramkę i to jeszcze w doliczonym czasie gry, bramkę dającą zwycięstwo.
I dodatkowo były to bramki numer 13 i 14 Roberta Lewandowskiego w tym sezonie. Dzięki temu zbliżył się na 2 trafienia dopiero Emeryka Aubameyanga, lidera klasyfikacji strzelców, który no niestety dla Lewandowskiego już niedługo wraca z Pucharu Narodów Afryki i znowu będzie rywalizował z Polakiem o koronę najlepszego strzelca Ligi Niemieckiej.
No jakby ten Puchar Narodów Afryki przełożyć na Bundesligę, to tam też zdobył 2 bramki, chociaż jedną z karnego, ale to oznacza, że jest w formie, ale w formie są też inni piłkarze, szczególnie jeden z Bundesligi. Łukasz Piszczek zdobył bramkę wygranym przez swój zespół, czyli Borussia Dortmund, spotkaniu z Werderem Brema. Wygranym 2-1, on zdobył tą zwycięską bramkę i co ciekawe, Piszczek jest drugim strzelcem Borussii z 4 bramkami.
No i należy dodać, że Piszczek wyrównał tym samym swój rekord z Ligi Niemieckiej pod względem ilości zdobytych bramek w jednym sezonie. Dodajmy, że kilka lat temu na to potrzebował bodajże 32 mecze, teraz do tego potrzebował chyba 13 występów, w których grał, a więc ma średnią lepszą niż myślę nie jeden napastnik. No jeżeli tak się to utrzyma dalej, no to Piszczek naprawdę może ten sezon zakończyć z takim bardzo solidnym dorobkiem.
Tam niemieccy dziennikarze wyliczyli dokładnie, od jakich napastników jest lepszy w tym sezonie Piszczek, no i te nazwiska robią wrażenie, chociażby Gomez. No w Anglii tam jest wszystko po staremu, nasi dwaj bramkarze, czyli Fabiański i Borus, chociaż ich drużyny grają tak sobie, szczególnie ich obrońcy grają tak sobie, to oni zawsze po 90 minut i zawsze solidnie. Tym razem szczególnie drużyna Fabiańskiego, która walczy o utrzymanie, sprawiła sensację, wygrywając 3-2 z Liverpoolem. Ekipa Boruca zremisowała.
No jeżeli chodzi o Swansea, no to dzięki temu zwycięstwu bardzo niespodziewanemu opuściła w końcu strefę spadkową i myślę, że to jest powód do zadowolenia. No a Liverpool, jeżeli chce myśleć o mistrzostwie Anglii, no to na takie wpadki sobie nie może pozwolić, bo The Reds potrafią ograć na przykład Manchester City po dobrym meczu, a tracą punkty właśnie z zespołami teoretycznie dużo, dużo słabszymi.
I to regularnie. Jeżeli chodzi o Francję, no Grzegorz Krychowiak niestety stracił miejsce w składzie na dobre, chociaż też jest teraz kontuzjowany. Mariusz Stępiński też wychodzi z ławki rezerwowych, ale przynajmniej coś gra. Bardzo dobrze spisują się za to nasi obrońcy, czyli Kamil Glik i Igor Lewczuk. Oni grają od początku i są liderami tych defensyw, a że jeszcze ich zespoły wygrywają, a Monaco do tego strzela bardzo dużo bramek. A Kamil Grosicki od chyba 3 spotkań gra znowu w pierwszej jedenastce.
Też warto wspomnieć, że ta pozycja Grosickiego w wyjściowym składzie wynika z tego, że sprzedany do Wolfsburga został jego rywal do gry w podstawowym składzie, Paul Georges Ntep, który od stycznia już jest zawodnikiem Wilków. No więc Grosicki bez jednego konkurenta z pewnością tych minut będzie miał dużo więcej, a czy je wykorzysta, tylko zależy od jego samego.
Arkadiusz Milik już wrócił do treningów, pewnie niedługo zagra w Napoli. Piotr Zieliński raz grywa od początku, raz z ławki, ale bardzo dobrze spisują się nasi bramkarze, czyli Skorupski i Szczęsny, którzy są najlepszymi według statystyk bramkarzami w Serie A.
Szczególnie Skorupski pracuje na transfer do dużo mocniejszego klubu niż Empoli. Zobaczymy, co zrobi Roma, której formalnie jest zawodnikiem, jest teraz wypożyczony do Empoli. Myślę, że Roma albo go zostawi, albo po sezonie może naprawdę zarobić spore pieniądze.
A chętni na pewno będą. Dzisiaj już kończymy naszą audycję. Byli z wami
Łukasz
i Paweł. Do